drodzy braterstwo. Chciałbym wam następnie przekazać pozdrowienia od braci, którzy zostali w zborze w Częstochowie. Bracia, gdy prosili, żebym usłużył, powiedzieli, żeby to był wykład dla młodych. Widzę tutaj na sali same starsze twarze. Może młodzi gdzie indziej siedzą tam z tyłu, ale ponieważ miało być do młodych, to będzie dla młodych. Ale myślę, że i wy, braterstwo, coś też z tego się nauczycie. Wiecie, braterstwo, jak moje dzieci mi mówią, żeby coś im opowiedzieć, to mówią, opowiedz takie coś, co jeszcze nie było. Takiego, co jeszcze nie znamy. Każdy z nas lubi słuchać coś, co nie zna albo co rzadko słucha. Ja, braterstwo, znalazłem takie miejsce, które rzadko otwieramy. A chyba do młodych też nie słyszałem, żeby z tego był jakiś wykład. Jest to najkrótsza księga Starego Testamentu. No troszkę trudności młodym zadam, bo trzeba będzie ją znaleźć. Jest to proroctwo Abdiasza. Jest ono krótkie, tylko jedną stronę ma, no i trudno je też znaleźć. Może przewertujcie, zanim będę mówił, żeby znaleźć to proroctwo. Proroctwo Abdiasza. Bardzo krótkie proroctwo, ale myślę, że w całości jego znaczenia dzisiaj nie jesteśmy w stanie omówić. Ja bym chciał pokazać wam tylko niektóre lekcje, które są ważne dla was młodych, dla nas trochę starszych i dla tych nawet najstarszych. O prorokach i o proroku było dzisiaj już mówione. Proroctwo Abdiasza nazywa się inaczej widzeniem Abdiasza. Abdiasz otrzymał od Pana Boga widzenie. Dlaczego akurat my dzisiaj zajmujemy się widzeniem, które Abdiasz bardzo dawno temu otrzymał? Abdiasz to inaczej sługa albo czciciel Jahwe, czciciel wszechmogącego Boga. On dostał widzenie. Chyba my wszyscy, tak jak starsi, jak i młodzi, chcemy być sługami albo czcicielami Boga Jahwe, wszechmogącego Boga. I myślę, że dlatego to widzenie jest również do nas. Mamy w Biblii dwa rodzaje nauczania. Jedno, które mówi, co mamy robić, żeby być zbawionym, a drugie, czego mamy nie robić, gdy chcemy, aby być zbawionym. I proroctwo Abdiasza chyba uczy nas tego drugiego. Czego mamy nie robić, gdy chcemy być zbawieni. O czym mówi to krótkie proroctwo? To krótkie proroctwo mówi o dwóch narodach. Jeden na pewno wszyscy z was znają. To naród izraelski. Bardzo wiele się o nim mówi. Dzisiaj jest takie państwo, możemy go znaleźć na mapie, które nazywa się Izrael. A drugi naród to naród edomski. Ale dzisiaj, braterstwo, gdybyśmy otworzyli atlasy, próżno szukać takiego państwa, które nazywa się Edom. Takiego państwa nie ma. Gdzie leżało? Leżało ono na terytorium dzisiejszej Jordanii i częściowo Izraela. Na południe od Morza Martwego. Do dziś możemy podziwiać wielkość tego państwa, bo zostały pozostałości jego stolicy, Petry. Wspaniałe miasto w górach z monumentalnymi, olbrzymimi, wykutymi w skale budowlami. Może ktoś z was, a szczególnie młodych, będzie miał okazję tam kiedyś zawitać. A może obejrzycie kiedyś w telewizji. Robi to niesamowite wrażenie. Olbrzymie rzeźby, olbrzymie portale wykute w skale. Świadczą to o potędze i sile tego państwa. Co to było za państwo Edomici? Wywodzili się od Ezawa, brata Jakuba. Pamiętacie, było kiedyś dwóch braci, Jakub i Ezaw. Jakub zapoczątkował jego potomstwo, zwie się później narodem izraelskim. Natomiast Ezaw zapoczątkował naród, który nazywa się Edomem. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 36 rozdziale, a pierwszym wersecie czytamy. Oto potomkowie Ezawa, czyli Edom. Potomkowie Ezawa nazywali się Edomczykami. Królestwo to istniało przez pewien okres czasu, Pamiętamy, że gdy Żydzi wracali do Egiptu, mieli przejść przez Edom. Żydzi przyjaźnie odnosili się do Edomitów, czego za bardzo nie można powiedzieć o Edomitach. Chociaż przez długi okres czasu zapanowania Dawida Edomici zostali podbici i tworzyli z Izraelem razem jedno państwo. Było to jedno państwo, w skład którego wchodzili również Edomici. Ezaw i Jakub to dwaj bracia, a Edomici i Izraelici dwa sąsiednie narody. Tak jak dziś my byśmy mogli porównać Polacy, Czesi, Polacy, Słowacy, dwa spokrewnione ze sobą narody. O czym mówi proroctwo Abdiasza? Proroctwo Abdiasza mówi o smutnym wydarzeniu. Mówi o tym, prorok w widzeniu ma taką wizję, że bracia Izraela, czyli Edomczycy, że przychodzi taki czas, że ci bracia występują przeciwko Izraelowi. Bracia występują przeciwko braciom. Jesteśmy przyzwyczajeni, że jak ktoś jest naszym wrogiem, to liczymy się, że wystąpi przeciwko nam. Natomiast najbardziej zaskakuje nas i najbardziej nas boli, gdy występują przeciwko nam nasi przyjaciele, a jeszcze bardziej, gdy to dotyczy braci. Proroctwo Abdiasza mówi o potędze Edomu. Mówi, że Edom wywyższył się jako orzeł, że mieszkał w rozpadlinach górskich i myślał, że nikt go nie jest w stanie dosięgnąć. Jego stolica była zbudowana w bardzo obronnym miejscu. Ale gdy Edom urósł w siłę i gdy przyszły na naród izraelski ciężkie czasy, prorok w widzeniu pokazuje, że będzie taki czas, gdy Edom wystąpi przeciwko Izraelowi. Czytamy o tym, że na Edom przyjdzie kara. I ulękną się mocarze twoi o Temanie, dlatego że porażeni będąc, wygubieni będą wszyscy z góry Ezawa. I tu jest podana przyczyna, dlaczego tak się stanie. Dla bezprawia bratu twemu Jakubowi uczynionego. Hańba cię okryje, a wykorzeniony będziesz na wieki. Zobaczcie, braterstwo, jakieś twarde słowa. Kara za co? Dla bezprawia uczynionego twemu bratu. I następne wersety pokazują, co to było za bezprawie. Stałeś dnia onego naprzeciwko dnia onego, gdy cudzy i mali wojsko jego i gdy cudzoziemcy wchodzili w bramy jego, a o Jeruzalem los miotali. Tyś też był jako jeden z nich. Nasze rozważanie zatytułujemy: Tyś też był jako jeden z nich. Co się stało? Nowe brytyjskie tłumaczenie ten werset ujmuje troszeczkę inaczej. Wówczas, gdy stałeś na uboczu, kiedy to wrogowie brali do niewoli jego wojsko, a cudzoziemcy wkraczali do jego bram i rzucali los o Jeruzalem, ty też byłeś jednym z nich. Zobaczcie, braterstwo, jaka była wina Edomczyków? Czy oni zaatakowali naród izraelski? Nie, braterstwo. Oni przyszli i co robili? I patrzeli. Nowe to brytyjskie tłumaczenie mówi, nawet stali z boku i przyglądali się. Oni tylko stali. Nic nie pisze, że brali czynny udział w tej napaści. Oni tylko stali z boku i przyglądali się. Potwierdzają to następne wersety. Nie patrzaj, że tedy na dzień brata swego, na dzień pojmania jego, ani się wesel nad synami ludzkimi w dzień zginienia ich, ani hardzie mów usty swymi w dzień ucisku. Nie wchodź w bramę ludu mego w dzień utrapienia ich, ani patrz na złe jego w dzień dolegliwości jego, ani ściągaj ręki swojej na majętność jego w dzień skruszenia jego. Ani stój na rozstaniu dróg, ażebyś zatracał tych, którzy z nich uchodzą, ani poddawaj nieprzyjaciołom w moc tych, którzy z nich zostali w dzień ucisku. bo bliski jest Dzień Pański, przeciwko tym wszystkim narodom. Zobaczmy, co zrobili Edomczycy. Gdy przyszedł taki czas, że naród izraelski, ich stolica, została otoczona przez obce wojska, oni też tam przyszli i stali. Stanęli na uboczu i patrzeli, co się stanie z ich wrogami. A gdy widzieli, co się dzieje, to mówili, co o tym myślą. Mówili, tak, kiedyś nas może uciskać. Zobaczcie, co teraz z nimi stało. Gdy coś może, jakiś ktoś chciał uciec, gdy ktoś się wymknął z pierścienia okrążającego miasto, bo tak dawniej było, że miasto, aby zdobyć, budowano wały, otaczano, aby nikt nie mógł uciec. Ale zdarzali się tacy, którym udało się przemknąć przez strażę, a wówczas Edomici stali z tyłu i wyłapywali. O, ten uciekł, wydamy go. To była wina Edomitów. Ale braterstwo, czy oni występowali przeciwko Izraelowi? Pisze, że oni tam tylko stali. Myślę, że z tego proroctwa możemy, z tej części proroctwa możemy wysnuć bardzo wiele lekcji. Jak wiemy, państwa Edom nie znajdziemy na mapach świata. Ruiny z jego stolicy tylko zostały. Świadczy to o tym, że literalnie to proroctwo się wypełniło. Że zginęli mędrcy Edomu, że ich państwo uległo rozkładowi. Oni kiedyś stali literalnie i to proroctwo się kiedyś wykonało. Ale czy nas już ono nie dotyczy? Może z wielu was pamięta, a wy wszyscy młodsi na pewno widzieliście w telewizji, na pewno czytaliście, na pewno słuchaliście. Doszły do was takie wiadomości, że niedawno temu ten naród również był uciskany. Że niedawno temu przyszły na niego takie same chwile. A i wówczas byli tacy, którzy nie robili tego, ale tylko co? Stali i patrzyli. Czyż oni nie mają odpowiedzialności? Duchowni tego świata dochodzą, że mają, że jest tak zwany grzech zaniechania, gdy ktoś coś widzi, a nie robi. Gdy ktoś wyśmiewa się z klęski drugiego. I całe chrześcijaństwo popełniło tutaj grzech zaniechania. Gdy patrzało, gdy zabija się miliony Żydów. Chyba wiemy, że wielu z naszych braci udzielało im pomocy. Być może i wielu było innych ludzi, którzy ocalali ich, ale większość stała i patrzała. I mówili, że myśmy nie wiedzieli. To nie było prawdą. Wszyscy wiedzieli i patrzeli, a nawet niektórzy być może i do dzisiaj jeszcze z tego się cieszą. Myślę, że nikogo za to nie spotka błogosławieństwo. Ale gdy czytamy to proroctwo, zdajemy sobie sprawę, że ono jeszcze kiedyś się wypełni. Bo jego końcowe fragmenty mówią, że to proroctwo jeszcze się kiedyś wypełni przed przyjściem Królestwa. Przed przyjściem Mesjasza. Że po tym, jak to królestwo się wypełni, to wstąpią wybawiciele na górę Syjon, aby sądzili górę Ezawa. A tak będzie królestwo samego Pana. Kiedyś to jeszcze raz się wypełni. Kiedyś jeszcze zbiorą się narody i będą oblegać stolicę Izraela, Jeruzalem. Ale ktoś powie, ale to przecież nas nie dotyczy. To my tam się przecież nie znajdziemy. Może wraz wasz bracia starsi, to może jeszcze nie. Takich do wojska już nie biorą po 60. Ale młodych, ci, którzy są teraz młodzi, to wiecie, braterstwo, że w literalny sposób to może dosięgnąć. Kto z was ma w domu młodych chłopców w wieku poborowym, na pewno tacy rodzice i na pewno tacy młodzi o tym myślą. Dzisiaj trwa wojna. Dzisiaj trwa wojna. Braterstwo, i być może niedaleko z Bielska brygada spadochronowa być może w ciągu 3 dni tam wyjedzie. Każdy z nas młodych może się tam znaleźć. Braterstwo, myślę, że szczególnie młodzi, że jest to dla nas pewne ostrzeżenie. Na razie tyczy to górzystego kraju, który nazywa się Jugosławia, ale być może taki sam scenariusz za jakiś czas będzie dotyczył innego górzystego kraju, który nazywa się Izrael. I być może tam też pojadą pokojowe siły i będą stali i patrzeli. Myślę, że jest to lekcja dla nas. Czy my tam mamy stać? Czy my tam powinniśmy się znaleźć? Myślę, że jest to dla nas lekcja, że my, chrześcijanie, powinniśmy uważać. Gdy rozważamy nasz stosunek odnośnie służby wojskowej, powinniśmy również brać to pod uwagę. Ja nikogo nie namawiam. Ja nikomu nie mówię, ale mówię tylko, że musimy uważać. Żebyśmy jako Edomczycy nie znaleźli tam się i nie stali. Bo ktoś może powiedzieć, ja tylko będę tam stał. Edomczycy też tylko stali. Ale myślę, braterstwo, że jest jeszcze inny rodzaj udziału w tym, że możemy popierać tych, którzy będą walczyć z narodem izraelskim. A powiecie, nie. Ale czyż nie burzymy się czasem, jak ktoś chce odebrać dom, w którym kiedyś należał do niego? Czy nie mówimy, o, Żydki przyszli odebrać swoje, powyrzucają nas teraz z domów? Nie wchodź w bramę ludu mego w dzień utrapienia ich i nie patrz na złe jego w dzień dolegliwości jego, ani ściągaj ręki na majętność jego. Pamiętajcie, braterstwo, o tym również. Pamiętajcie i wy młodzi, gdy słuchacie, gdy inni mówią coś niepochlebnego o tym narodzie. Ale chciałbym może przejść do bliższych nam lekcji. Lekcja z tej historii jest taka, że nie tylko ten, kto bierze czynny udział, ale także ten, kto stoi, ponosi odpowiedzialność. My też często, a wy szczególnie wy młodzi, mówicie, to nie ja tego nie zrobiłem, ja tam tylko stałem. W najmłodszych latach to często jest tak, że ktoś wybija piłkę u sąsiada w oknie. Piłką okno u sąsiada. I wówczas przychodzimy do domu i mówimy, to nie ja, tato, on. Ja tam tylko stałem. Ja tam tylko grałem, a to nie ja kopnąłem. Czy wy wówczas nie ponosicie za to odpowiedzialności? No przecież graliście wszyscy. Ale są też inne sytuacje w życiu szczególnie młodego chrześcijanina. Każdy z nas idzie tą drogą, o której była mowa w pierwszym wykładzie. Ale iść stale nie można. Trzeba czasami gdzieś stanąć. I my czasami stajemy gdzieś. Ja chciałbym przestrzec. Uważajmy, gdzie stajemy. Uważajmy, gdzie stajemy. Nie jest to takie obojętne. Pamiętajcie, że tam, gdzie stoimy, identyfikujemy się z tymi, wśród których stoimy. Często my młodsi, a szczególnie ci najmłodsi, wybierają sobie towarzystwo, wybierają sobie hobby, wybierają sobie zainteresowania. Wiele rzeczy nas wszystkich pociąga. Niektórzy może interesują się sportem. Niektórzy lubią oglądać mecze. Chyba nie ma w tym nic złego, braterstwo. Ale pamiętajcie, że jak wybieracie się taki na mecz, jak wkładacie na szyję szalik, zakładacie czapeczkę z emblematami klubu, to gdy się zdarzą jakieś ekscesy, gdy kogoś pobiją, gdy zniszczą jakiś pociąg, to pamiętajcie, a wy powiecie, nie, to nie ja, to oni. Pamiętajcie wówczas, że ty też byłeś jako jeden z nich. Chociaż ty tylko tam stałeś. Byłeś na uboczu. Gdy kogoś pobiją, gdy kogoś zabiją, a ty będziesz wśród nich, ty będziesz ponosił również winę. I ty, i ja, gdy tam będziemy stali. Gdy pójdziemy na dyskotekę, a tam dojdzie do awantury, do bójki, a tam będą używali niecenzuralnych wyrazów, towarzystwo się popije, a my tam będziemy wśród nich, to my też będziemy jednym z nich. To nieważne, że ja nie mówiłem przekleństw, że ja nie upiłem się, ale ja byłem również jednym z nich. Ja się z nimi wszystkimi identyfikowałem, że to jest moje towarzystwo. Być może z wielu z was interesuje się muzyką i chce przystąpić do jakiegoś zespołu. Wiedzcie również, że stajecie się jednym z nich. Stajecie się członkiem zespołu, członkiem jakiejś grupy. I teraz zadajcie sobie pytanie. Czy idee tej grupy ludzi są waszymi ideami? Ale wy powiecie, ja tam tylko na perkusji. Nie, wy jesteście jednym z nich. Jeden z młodych powiedział, że zobaczył, że on nie jest jednym z nich i on się tam nie nadaje. Bo wiecie, jak przystąpicie, to będziecie jednym z nich. Mamy w młodym życiu mamy wiele okazji, aby spotkać nowych ludzi i tęsknimy o tym, żeby poznawać świat i poznawać ludzi, zaprzyjaźniać się z nimi. Często nie wystarcza nam nasza rodzina, nasi rodzice. Chcemy poznać jak najwięcej ludzi. Jesteśmy do nich bardzo ufni. W przypowieściach Salomonowych czytamy kilka rad, gdy dobieramy sobie towarzystwo. Gdy dobierzamy sobie tych, wśród których chcemy stać. Pierwszy rozdział, a wersety od 11 do 16 mówi o pewnym rodzaju ludzi. Jeśli by ci rzekli, pójdź z nami, czyhajmy na krew, zasadźmy się na niewinnego bez przyczyny. Pożremy ich żywo jako grób, a całkiem jako zstępujących w dół. Wszelkiej majątności kosztownej nabędziemy, napełnimy domy nasze korzyścią. Rzuć między nas los twój. Mieszek jeden wszyscy mieć będziemy. Synu mój, nie chodźże z nimi w drogę. Zawściągnij nogi twojej od ścieżek ich. Albowiem nogi ich ku złemu bierzą. Bardzo często, szczególnie w młodym wieku, spotkamy takich ludzi, którzy będą nas chcieli przyjąć w swoje szeregi. Którzy będą chcieli nam zastąpić ojca, matkę, towarzystwo. Ale ich intencje, może nie będą to mordercy, ale ich intencje będą ku złemu. Ci ludzie będą myśleć, co by tu złego uczynić. Czy nie ma dziś takich ludzi? Oni zaproponują wam wiele. Oni powiedzą, będziesz szczęśliwy. O pieniądze nie martw się, jakoś się to zorganizuje. Oni może zaoferują wam narkotyki, alkohol. Na początku dadzą wam za darmo. Na początku nic nie będziecie musieli płacić. Oni powiedzą, mamy wspólny jeden mieszek. Masz tu pieniądze, potrzebujesz, to my jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Dopiero później, gdy do nich przystąpisz, pokażą właściwe swoje oblicze. I proroctwo Abdiasza mówi, czy ty chcesz być jako jeden z nich? Bardzo często młodym ludziom oferuje się łatwe zdobycie bogactwa. Bestwo, ale to nie tylko młodych dotyczy. To i nas dotyczy, i was starszych. Bardzo często dacie ogłoszenia. Nie łatwa praca, za duże pieniądze. Braterstwo, ino na to niestety nie tylko młodzi, ale i starzy dają się nabrać. Ale szczególnie mówię to do młodych, bo wy jesteście bardzo łasi i niedoświadczeni. Chcecie zdobyć swoje własne pieniądze, a niektórzy przyjdą i oferują. Ale psalmista coś też o tym mówi. Przypowieści Salomonowe coś o tym mówią. W 28 rozdziale, a 22 wersecie czytamy. Prędko chce człowiek zazdrosny zbogatnieć, ale nie wie, iż na niedostatek przyjdzie. Często jest to w młodym wieku, że prędko chcemy dorobić się własnych pieniędzy i nie chcemy czekać ileś tam lat. Chcemy szybko coś mieć. I są braterstwo tacy, którzy nam to oferują. Którzy mówią wam, tutaj tylko taki jeden szybki interes i co, już będziesz miał pieniędzy. Jeszcze dwa razy powtórzymy i co? I już będziesz miał pieniądze. Spotkałem ostatnio człowieka w moim wieku, mówi, no ja bym chciał tak za 5 lat, żeby to rozkręcić i nie będę do końca życia przecież pracował. 5 lat i dorobić się. Często braterstwo nam, a szczególnie młodym, wmawia się, że można nie pracując bardzo szybko pomnożyć pieniądze. Wystarczy je tylko dobrze, co? Zainwestować. Fundusze emerytalne, włożymy 2 złote, a na starość będziemy jeździli Mercedesem i na Hawaje. I toż też młodym się mówi. Braterstwo, ale przypowieści Salomonowe mówią jeszcze jedne ciekawe słowa. I radziłbym wszystkim, i młodszym, i starszym, gdy otrzymacie takie oferty, gdy będziecie się z nimi stykać, to radziłbym wam przeczytać sobie przypowieści Salomonowe, 6 rozdział, a od 6 do 11 wersetu. Idź do wdówki leniwcze, obacz drogi jej, a mądrości nabędziesz. Która, choć nie ma wodza ani przełożonego, ani pana, przedrze w lecie gotuje pokarm swój, a zgromadza w żniwa żywność swoją. Leniwsze, dokąd leżeć będziesz, kiedyż wstaniesz ze snu swego? Trochę się przespisz, trochę podrzemiesz, trochę złożysz ręce, abyś odpoczął, ale wtem ubóstwo twoje przyjdzie jako podróżny, a niedostatek twój jako mąż zbrojny. Braterstwo, apostoł Paweł mówi, kto nie pracuje, niech też nie je. Słowo Boże nigdy nie uczy i nigdzie, że można bez pracy łatwo i szybko zarobić pieniądze. I nie wierzcie takiemu człowiekowi, ani takiej firmie, ani takiej grupie ludzi, która wam oferuje, że bez pracy szybko się czegoś dorobicie. Mówię to szczególnie do młodych. Ale wy i starsi, braterstwo, jak czytacie takie ogłoszenia, to nawet tam nie dzwońcie. Jest jeszcze, braterstwo, jeszcze jeden rodzaj udziału. My niekiedy mówimy, ja nie jestem przestępcą. Ja nic, nie mam nigdy styczności. Ale czasami, braterstwo, chcemy szybko zbogatnieć. Chcemy mieć jakieś rzeczy. A szczególnie dotyczy to młodych. Kolega ma fajną wieżę. Drugi kolega ma ładny komputer. Trzeci w samochodzie ma takie super radio. Trzeci czy czwarty ma znowu piękny rower. Ale to wszystko bardzo drogo kosztuje. A jak już powiedzieliśmy wcześniej, zarobić pieniądze nie jest tak łatwo. Ale czasami przyjdzie ktoś, braterstwo, do was, albo może do młodych i powie, wiesz, jest takie miejsce, gdzie można kupić tanio i bardzo dobre rzeczy. I taki rower, co w sklepie kosztuje 5 tysięcy, tam kupisz prawie nowy za 1000. Bardzo małe pieniądze. I my idziemy i co? Kupiliśmy rower, kupiliśmy radio i bardzo się z tego cieszymy. Ale postawcie sobie pytanie. Jak to się stało, że nagle takie drogie rzeczy są takie tanie? I myślę, że szczególnie młodzi niekiedy zapatrzeni w to, że coś chcą mieć, nie zastanawiają się, dlaczego ta rzecz jest taka tania. A wiecie, dlaczego ona jest taka tania? Bo ktoś jej nie kupił. Ktoś ją znalazł gdzieś u kogoś w mieszkaniu albo w samochodzie. I ona go nic nie kosztowała, dlatego tanio może sprzedać. Gdy widzicie jakieś bardzo tanie rzeczy, zastanówcie się. Bo jak je kupicie, to ktoś wam powie, ty też byłeś jako jeden z nich. Ty tego nie kradłeś, ty tylko tam z boku co? Stałeś i co zrobiłeś? I kupiłeś tą rzecz. Pamiętajcie, nie zwalnia nas to z odpowiedzialności, gdy zadane nam zostanie pytanie, skąd jest też? Powiecie, ja kupiłem. Ale Pan powie, ale ty przecież miałeś również w tym udział, bo jakby nie ty, to komu by to ten złodziej sprzedał? Pamiętajcie również o tym. Kupowanie rzeczy kradzionej to współudział w kradzieży. Jest jeszcze jeden rodzaj grzechu, który w tych czasach może nas również dotyczyć. A szczególnie może młodych, bo zauważcie, że młodzi chodzą do szkół, a tam co jedni rodzice, to chcą pokazać, że ich dziecko jest jakie? Lepsze. Że każdy rodzic czyni sobie to za punkt honoru, żeby pokazać, że on jest najbogatszy. I wszystko, co najdroższe, temu dziecku kupuje. I szczególnie wśród młodych, wśród dzieci, te dzieci, które mają mniej, które są może troszkę gorzej ubrane, które nie mają najmodniejszych butów, najmodniejszych spodni, to one co? Stają na uboczu. Niektórzy rodzice biorą dodatkowe prace, kupują, żeby dziecko ich nie było gorsze. I dzieci bardzo często, i młodzi są okrutni. Wyśmiewają się z tych, którzy są gorsi. Którzy nie mają takich jak trzeba spodni, takich jak trzeba butów i takich jak trzeba rowerów. Ale pamiętajcie, gdy wasi koledzy śmieją się z kogoś, kto jest ubogim, to pamiętajcie, że w przypowieściach w 17 rozdziale są takie słowa. W 17 rozdziale, a 4 i 5 werset. Zły pilnuje warg złośliwych, a kłamca słucha języka przewrotnego. Kto się naśmiewa z ubogiego, uwłacza stworzycielowi jego. A kto się raduje z upadku czyjego, nie ujdzie pomsty. Ale to braterstwo dotyczy i również nas. Gdy my spoglądamy pogardliwie na naszego sąsiada, że on jest taki biedny. O, znów przyjechałeś tą starą syrenką. Czy nie naśmiewamy się wówczas z ubogiego? A może bratu tak kąśliwie zwrócimy uwagę. Ty mogłeś już wreszcie zmienić tego starego malucha. Może byś czymś lepszym przyjechał na konwencję. Wstyd tak nam za ciebie. Czy my, braterstwo, a niekiedy może nie powiemy nic, ale wyprzedrzemy nasz błyszczący samochód i popatrzymy na ten stojący obok nas. Niech brat wie. Braterstwo, kto naśmiewa się z ubogiego, uwłacza stworzycielowi. Dotyczy to nas, dorosłych, dotyczy to dzieci, dotyczy to wszystkich. Gdy w klasie inni naśmiewają się, wy powinniście stanowczo się od tego odciąć. Powinniście wziąć tego ubogiego w obronę, bo jeśli tego nie uczynicie, będziecie jako jeden z nich. Jako jeden z tych, którzy uwłaczają Stworzycielowi. Pamiętajcie o tym. Często w młodym wieku człowiek bardzo wiele chce mieć. Ale młodzi bardzo rzadko pracują, a najczęściej, gdy nie przystąpią do jakiejś grupy, która zaoferuje im tani sposób zdobywania pieniędzy, to skąd młodzi bierzecie pieniądze? Wiele rzeczy potrzebujecie, wiele chcecie mieć, ale skąd te pieniądze bierzecie? Tu są starsi, to może starsi powiedzą, skąd młodzi biorą pieniądze? Od rodziców. Młodzi biorą pieniądze od rodziców. Jest to naturalne, że rodzice chcą jak najlepiej swoim dzieciom. Ale i młodzi muszą o czymś pamiętać. Że nie można swoich rodziców wykorzystywać ponad miarę. Rodzice nie mają obowiązku dawać, dawać, dawać i dawać tylko swoim rodzicom, swoim dzieciom. W przypowieściach w 28 rozdziale, w 24 wersecie są takie słowa. Kto łupi ojca swego albo matkę swoją, a mówi, to nie grzech, towarzyszem jest mężobójcy. Bo tak niekiedy jest, że młody człowiek rośnie, jest coraz starszy, ma już 40 i 50 lat i dalej bierze pieniądze od kogo? Od mamusi. Mamusia zawsze mu da. Ale wiecie, braterstwo, że taki, kto tak robi, to co robi? To łupi swojego ojca i łupi swoją matkę. Pamiętajcie, wszyscy młodzi, że przychodzi czas, że musicie sami zacząć siebie utrzymywać. I miarą dorosłości nie jest to, że skończycie 18 lat, czy może 21, ale miarą dorosłości jest to, że potraficie sami się utrzymać, zapracować na swoje własne potrzeby. To jest miarą dorosłości. Pamiętajcie o tym, gdy żądacie stale od rodziców, żeby dawali wam pieniądze na to, na drugie i na trzecie. Miarą dorosłości jest to, że sami będziecie potrafić zaspokoić swoje potrzeby. A dopóki tego nie będziecie mogli uczynić, nie mówcie, ja już jestem, tato, przecież dorosły. Ale gdy przychodzi gdzieś wyjechać, to tato, ale wiesz, no potrzebuję te 2-3 miliony. Jak jesteś dorosły, no to przecież to jest twoja sprawa. Jeżeli uważacie, że jesteście dorośli, to potrafcie i sami zaspokajać swoje potrzeby materialne. Wtedy dopiero możecie powiedzieć rodzicom, tato, ja już jestem dorosły. Zobaczcie, tak krótkie proroctwo, a tyle z niego można się nauczyć. Jest jeszcze jedna sprawa, która wszystkich nas dotyczy, i tych młodszych, i tych starszych. Bardzo często stoimy w grupie ludzi. Jesteśmy w klasie, jesteśmy gdzieś na obozie, jesteśmy gdzieś lub przyjaciół i bardzo często toczą się tam rozmowy. I toczą się różne rozmowy. Bardzo często ludzie mówią o rzeczach złych, wulgarnych, opowiadają brzydkie kawały. Co my wówczas robimy? Czy może bawią nas i śmiejemy się jak inni do rozpuchu? Czy może mówimy, sami może coś tam zasłyszeliśmy ciekawego i mówimy? Przecież to nie dotyczy tylko młodych, to dotyczy również nas troszkę starszych. I czy nie można wówczas powiedzieć, gdy my w takim towarzystwie świetnie się bawimy, że ty również jesteś jako jeden z nich? A my powiemy, ja przecież tylko tam siedziałem. Ja nawet nic nie opowiedziałem żadnego kawału. Ale przecież byłeś jako jeden z nich. I tu kolejna lekcja. Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 15 rozdziale pierwszego listu, 33 wers mówi: złe rozmowy psują obyczaje. I mówię szczególnie do młodych. Jeżeli pokażecie swoim postępowaniem, że jesteście inni, w waszym towarzystwie brzydkie kawały czasami będą milknąć. A jeśli wam się kiedyś zdarzy wypowiedzieć brzydkie słowo, to wiecie, mnie się raz zdarzyło w szkole, powiedziałem coś nie tak. Wiecie? Od razu koledzy zwrócili mi uwagę. Bo oni wiedzą, że my mamy być nie jak ktoś jeden z nich. My mamy zachowywać się inaczej. Ale żeby ktoś nie powiedział, ty jesteś jako jeden z nas, tak samo się zachowujesz i jesteś taki sam. Pamiętajcie, złe rozmowy psują obyczaje. Ale gdzie skończy się nasza odpowiedzialność? Powiecie czasami, że ktoś nas zmusi, że ktoś nas przymusi gdzieś iść i będziemy się musieli gdzieś znać. Tym się wcale nie zgadzamy. Ja się wówczas zachowam. Przyznacie, że zdarzają się takie sytuacje, że wbrew naszej woli gdzieś się znajdziemy. Wbrew naszej woli albo nieświadomie. I jak się wówczas zachować? Jak się zachować, żeby ktoś nie powiedział, ty też byłeś jednym z nich? Dotyczy to starszych, a szczególnie młodych, którzy są ciekawi. Gdzieś czasami się zaplątają tam, gdzie nie trzeba. Jest na to metoda. Pamiętacie, że trzech mężów było uprowadzonych do Babilonii i znaleźli się tam w takim miejscu, gdzie wszyscy oddawali pokłon bożkowi. Co oni zrobili? Co oni zrobili? Czy też stali się jako jeden z tych, którzy tam byli? Nie, oni nie klękli. Oni pokazali, że są inni. Oni pokazali, że nie są jako jeden z tych wszystkich. I myślę, że jest to dla nas lekcja. Gdy znajdziemy się w złym towarzystwie, gdy zorientujemy się, że to miejsce, gdzie jesteśmy, jest tym miejscem, gdzie nie powinniśmy się znaleźć, powinniśmy jasno pokazać, jakie jest nasze stanowisko. A gdy tego nie uczynimy, będziemy jako jeden z nich. Jeszcze jedną lekcję chciałem braterstwu z proroctwa Abdiasza przytoczyć. Proroctwo Abdiasza mówi również, że będzie dla Edomu, czyli dla tych, którzy tylko stali, będzie jakaś kara. Będzie jakaś kara. Ta kara jest zapisana w 15 wersecie. Jak postępowałeś, tak postąpią z tobą. Tak mówi nowe tłumaczenie. Jak ty robiłeś, tak zrobią tobie. Jakoś uczynił, tak ci się stanie. I pamiętajmy, że jest to prawda biblijna. To nie ludzie wymyślili to przysłowie. Że jak czynisz, to tak ci się stanie. Pan Bóg tak powiedział, że jak coś czynimy, tak się nam może stać. Pamiętajmy to my starsi, jaki mamy stosunek do innych. Bo być może i nam przyjdzie tak samo. Pamiętajmy o tym w naszych zborach. A może szczególnie dotyczy młodych, że wiecznie są z czegoś niezadowoleni. Coś innego można byłoby uczynić. Coś innego można byłoby zrobić. Ale jak wy zaczniecie robić, to może ktoś wam tym samym odpłaci. I jak się wtedy będziecie czuli, gdy ktoś powie, a to zrobiliście źle, a to wam nie wyszło, a to nie było tak, jak powinno być. Czy wówczas będziecie zadowoleni? Jakżeś uczynił, tak ci się stanie. Bardzo często młodzi mają poczucie sprawiedliwości, ale my starzy też. Może najbardziej to jest widoczne w szkole. Słyszycie, braterstwo, że niektórzy, jak przyjdzie dziecko ze szkoły, to mówi, że ta pani to na nas się co? Uwzięła. Ta to w ogóle nie jest jaka? Sprawiedliwa, bo ona nie tak oceniła, jak powinno być. Wyobraźcie sobie, braterstwo, taką sytuację, że odpowiada trzech młodych ludzi. Wyobraźcie sobie, młodzi, trzech młodych ludzi odpowiada, a pani wyciąga spod spodu karteczkę i czyta. Pierwszy trójka, drugi piątka, a trzeci co? Jedynka. Co byście wtedy powiedzieli? Uwzięła się na nas. Jest to sprawiedliwość? Nie, to nie jest sprawiedliwość. Ale wtedy, gdy jest klasówka i wy wyciągacie karteczki, to wtedy to jest już sprawiedliwie. Jakżeś uczynił, tak ci się stanie. Nawet w tak drobnych sprawach. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym również w zborze. Jaki macie stosunek do starszych braci? Jaki wy starsi macie stosunek do młodych? Jakżeś uczynił, tak ci się stanie. Gdy nie zauważałeś, że w twoim zborze byli młodzi, to oni kiedyś nie zauważą, że w ogóle istniał jakiś zbór. A gdy wy młodzi nie będziecie zauważali, że w zborze są również starsi bracia, również starsze siostry, którzy widzą pewne sprawy troszkę inaczej, to zobaczycie. To zobaczycie, co wam powiedzą wasze dzieci. A to może już być bardzo szybko. Jakżeś uczynił, tak ci się stanie. Tak mówi Słowo Boże. I pamiętajmy to, gdy coś czynimy. A czynić musimy bardzo wiele. Nie dziwmy się, że jak my czegoś nie uczynimy, to gdy przyjdzie odpowiedni czas, to nikt nam tego nie uczyni. I wtedy będziemy mówili, jakiej nie ma wśród ci miłości. Ale jakżeś uczynił, tak ci się stanie. I można by bardzo wiele mówić o proroctwie Abdiasza, o jego przyszłym wypełnieniu. Że proroctwo to mówi też o przyszłej chwale narodu izraelskiego i osądzeniu tych, którzy przeciwko niemu występowali. Że ma głęboką wizję proroczą. Że osądzi wszystkie narody, które wystąpiły przeciwko Izraelowi. Że osądzi tych, którzy byli, mieli się być braćmi Izraela. Ale pamiętajcie, że proroctwo to dotyczy także nas. Że i my możemy tam stać. Że my możemy być jednym z tych, którzy czynią jak? Którzy czynią źle. Którzy nie widzą upadku swego brata. Którzy nie widzą, że brat jest w potrzebie. Którzy cieszą się, gdy na brata przyjdą jakieś doświadczenia. A nie mówiłem? Za jego życie to na pewno go to spotka. Tak niekiedy oceniamy drugich. Nie wchodź w bram ludu mego w dzień utrapienia ich, ani patrz na złe jego w dolegliwościach jego. Nie ściągaj ręki na majętność jego. Nie stój na rozstaju dróg, abyś zatracał tych, którzy z nich uchodzą. I braterstwo, my starsi, ani wy młodzi, nie wytłumaczycie się. Ja stałem tylko z boku. To nie ja to robiłem. Ja tam tylko stałem. Pamiętajcie o tym, gdy staniecie w jakim miejscu, wśród kogo stoicie i co ci ludzie robią. Bo kiedyś nie będzie wytłumaczenia. Ja tam tylko stałem. Poniesiecie winę za tych, którzy to robili. I poniesiecie winę, poniesiemy my winę za to, przeciwko czemu nie protestowaliśmy. Jeżeli nie zachowamy się jak ci młodzieńcy, którzy powiedzieli, że raczej wolimy co zrobić? Umrzeć, niżeli oddać pokłon. Pamiętajcie o tym. Pamiętajmy wszyscy o tym, gdzie stoimy. Bo tylko wybaciele wstąpią na górę Syjon. Ezaw będzie osądzony. Jeżeli staniemy się tymi spośród Ezawa, to poniesiemy karę. Pamiętajcie o tym, gdzie i wśród kogo stoicie. Amen.